Pán s vámi. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: wiem, że powstanie zmartwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie. Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane chustami, opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów, przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Słyszałem kiedyś taki niewinny slogan: dbaj o ciało, bo dusza jest nieśmiertelna. To może wzbudzić taki radosny uśmiech, ciekawe stwierdzenie. Może też wydawać się bardzo logiczne. No bo skoro dusza jest naprawdę nieśmiertelna, to co może jej zaszkodzić? Mało tego, być może nie jeden człowiek odkryje w tym sloganie jakieś takie potwierdzenie tego, co zawsze myślał, tego jak żył, tylko tego nie potrafił nazwać. Teraz ktoś to w końcu mądrze, logicznie powiedział. I wszystko może wydawać się w porządku. Tylko czy na pewno po katolicku? Czy na pewno prawdziwie? Właśnie dlatego, że dusza jest nieśmiertelna. Trzeba zatroszczyć się o to, by tę swoją nieśmiertelność przeżyła szczęśliwie. Nie tylko w tym czasie, dopóki jest złączona swoim pięknym ciałem. Bo to zawsze jest krótko. To nie trwa zbyt długo. Zawsze śmierć przychodzi za szybko. Ale zwłaszcza wtedy, gdy już się dusza od ciała oddzieli. A to według wszelkich takich biblijnych danych ma trwać znacznie dłużej. Nieskończenie długo. Całą wieczność. I to, że dusza jest nieśmiertelna, to nie jest gwarancja szczęścia. To jest gwarancja tego, że będzie zawsze trwała. Natomiast to, czy będzie szczęśliwa, czy nie, to uzależy od innych rzeczy, od innych spraw. Od tego, jak to życie przeżyjemy. I dlatego święty Paweł mówi, dzisiaj to w liście do Rzymian było czytane, ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Czy to znaczy, że między duszą a ciałem jest jakaś walka, są przeciwnikami wobec siebie? To nie tak, bo człowiek to jest dusza i ciało, to jest całość. Nie da się tak mówić, że coś we mnie jest wrogiem mnie samego. Nie o to chodzi Pawłowi. Ale Paweł pokazuje, gdy mówi dusza i ciało, że duch prowadzi do czegoś innego, ciało do śmierci często, w tym ciele widzi Paweł to wszystko, co takie bardzo ludzkie, takie wszystkie też ludzkie względy, to co ziemskie, to co mnie tak od Boga niekiedy odciąga, tak zniża wzrok ku ziemi. Nie tylko moje ręce, nogi i brzuch, ale to, co takie jest z ciałem związane. Ale żeby to lepiej zrozumieć, popatrzmy na takie porównanie. Ta relacja, ten związek duszy i ciała można porównać do związku samochodu i kierowcy. Kto jest ważniejszy? Samochód czy kierowca? Auto to człowiek, który tym autem kieruje. Auto może być najpiękniejsze, najszybsze, najlepsze, tutaj bezpieczne, bogato wyposażone, niezawodne, nowoczesne, ale to człowiek kieruje. Nawet może być to oczy GPS i drogę pomoże wyznaczyć. Ale to człowiek wybiera, dokąd chce dojechać. Wybiera cel. To człowiek prowadzi samochód i decyduje, kiedy przyspiesza, a kiedy zwalnia, a kiedy hamuje. I tak jest w życiu. W tym pozornym przeciwieństwie duszy i ciała nie chodzi o to, co są przeciwnikami, ale o pytanie, co jest ważniejsze? Co jest dla mnie istotniejsze? Moje ciało czy duch? Co jest istotnym celem? Na czym się skupiam? Czy potrafię ja moim rozumem, sercem, duszą kierować moim ciałem, czy ulegam ciału? No bo akurat chcę spać, to się położę. O, teraz się położę, bo spać mi się będzie chciał. Nie. Nawet jeśli poczuję zmęczenie, no to nie położę się, bo teraz do was mówię, albo ktoś słucha z kościele, nie wypada się położyć na ławce. Siedzimy grzecznie, albo stoimy. Bo moje ciało jest kierowane przez mój rozum, mojego ducha. Oczywiście, kiedy mi się chce jeść, to wiem, że jestem głodny, ale nie muszę jeść w tej chwili. Mogę zjeść później, wtedy, kiedy to nikomu nie będzie przeszkadzało, nikogo to nie obrazi. A w tej chwili byłoby to jakoś tak nie na miejscu, tu i teraz sobie zjeść obiad albo wyciągnąć kanapki. Tak pamiętam, jak mój młodszy brat zrobił prawo jazdy i tak krótko po tym otrzymaniu dokumentu wrócił do domu samochodem taty podrapanym takim z boku. Pokieroszowany trochę był. Lakier zdarty. No i tłumaczy. No jechałem główną drogą z górki. Trzeba było skręcić w lewo, tak już żeby do domu dojechać. Mówi, no szkoda mi było tracić tej prędkości, więc nawet nie hamowałem za bardzo, tylko tak, no tylko płot był potem za blisko i nie wyrobiłem zakrętu. To był taki przykład. Szkoda było mu tracić prędkości, ale pokiereszował auto. I tak niekiedy jest w naszym życiu. Niekiedy się za bardzo skupiamy na tym, czego chce moje ciało, chciałoby czegoś szybciej, bardziej, mocniej, ale przez to możemy się pokiereszować. Możemy coś ważniejszego stracić. W przypadku jazdy samochodem najważniejsze jest nie to, żeby był samochód ładny, ale żeby dojechać do celu, bezpiecznie do celu. Bo nawet może być samochód byle jaki, byle jak dojedziemy, to lepiej tak, niż jest ładny, a zepsuty i nie dojedzie. Albo super szybki i szybko rozbity na drzewie, bo kto zapomniał, jak się używa hamulców. A w życiu trzeba też umieć się zatrzymać, zastanowić. Nie można jechać cały czas autem z prędkością maksymalną, jak fabryka dała. Nie można całego życia tak tylko szybko przebiec od zachcianki do zachcianki. Potrzeba refleksji, zatrzymania, zastanowienia, modlitwy, nie? Zobaczenia, pomyślenia tego, co jest naprawdę ważne, o co naprawdę warto się starać. Czy tylko praca i pieniądze, czy coś więcej, czy relacja, spotkanie z dziećmi, nie tylko w nocy, kiedy już śpią i ktoś wraca z pracy, ale spędzić z dziećmi czas. Co jest bardziej istotne? Więcej pieniędzy, czy więcej miłości? Też taki jeszcze inny przykład. To mój sąsiad. Pamiętam, jak ja byłem dzieckiem, to był taki rytuał. Co sobota, co tydzień swoją syrenkę, wtedy to było auto popularne, najpiękniejszą w okolicy, a może nawet w całej Polsce, wyciągał z garażu i mył. Co tydzień dokładnie ją mył, czyścił, pucował, polerował. Błyszczała się naprawdę. Ale gdy żona go prosiła, żeby pojechał z nią do sklepu na zakupy, czy nawet niekiedy do lekarza, a padał deszcz, to nie pojechał. Mówisz, nie będę auta brudził. Szkoda auta wyciągać, gdy deszcz pada, bo zardzewieje, albo gdy jest błoto na podwórku, no bo to, bo się pobrudzi. I nie trzeba było mu, tylko żona musi iść na piechotę czy autobusem, ale czemu było auta? Co jest ważniejsze? Auto po to jest zrobione i kupione, żeby gdzieś im dojechać, a nie żeby tylko na nie patrzeć i podziwiać. Moje ciało po to jest mi dane, po to je mam, żebym żyjąc w tym ciele służył innym, żebym żyjąc w ciele odkrywał, co jest w życiu ważne i to, co jest ważne, wykonywał. Żebym uczył się nie tylko myślą, ale także ciałem kochać bliźnich, bliskich, pomagać, służyć, gdy tego potrzebują. To czasami się wiąże z jakimś ryzykiem, z jakimś kosztem, bo czasami w imię miłości do człowieka drugiego trzeba rezygnować z jakiejś, nie wiem, zachcianki albo nawet zwykłych takich podstawowych potrzeb. To by każda mama i tata, że jak dziecko małe choruje, to nie śpi w nocy mama, bo czuwa nad dzieckiem, albo się budzi, gdy jest małe i patrzy, bo chce jeść. Ciało wtedy na tym cierpi, bo jest niewyspane, niedojedzone, ale w imię miłości do dziecka. I tuż też podobnie powinno być między nami, a innymi ludźmi, których kochamy, między nami a Panem Bogiem. Ciało nie jest najważniejsze. Nie tylko wtedy, kiedy jest małe dziecko w domu i poświęcamy się całym ciałem nawet, ale też w innych sytuacjach. Są wyższe cele i trzeba je odkrywać. I czego się nauczymy, zmarnujemy wiele. Te auto może zostać w garażu nieruszone i nie dojedziemy tam, gdzie jest jakieś, gdzie jest wielkie bogactwo, tam, gdzie ktoś na nas czeka. I w tym życiu możemy być bez zmarszczek, wypielęgnowani, dobrze odżywieni i wyspani, a nieszczęśliwi, bo zgubimy sens życia. Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą, mówi Paweł. Bo to życie według ciała, jeśli ciało decyduje o wszystkim, a nie rozum, a nie duch, a nie Pan Bóg, to wiele tracimy. Ale Paweł mówi coś też dobrego. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli Duch Boży w was mieszka. To warto zapytać, czy to jest także o mnie, że żyję nie tylko według ciała, by być najedzonym i wyspanym, ale też według ducha. Czy staram się Pana Boga słuchać i Jego wolę w życiu wykonywać, wypełniać? Ale Paweł ostrzega, jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. To jest takie mocne zdanie, takie dobitne. To pokazuje, że moje zbawienie i wieczne szczęście nie zależy tylko od mojego ciała. Na przykład to, że teraz jestem w kościele. Moje ciało siedzi w ławce lub stoi w kościele, to jeszcze nie wszystko. To, że czasami jestem w konfesjonale, jestem w spowiedzi, to też nie wszystko. Bo można przyjść do kościoła z różnych powodów. Mama kazała a pewnie sąsiedzi tak ją mobilizują, bo jest taka intencja za kogoś bliskiego, zmarłego lub jakieś urodziny i nie wypada nie przyjść. To, że jestem w kościele, niekoniecznie znaczy, że uwierzyłem w Pana Boga. To, że jestem w kościele, nie znaczy, że kocham Pana Jezusa. To tak może znaczyć i wtedy jest jedność i tak pasuje. Ale może być to oddzielone. Człowiek potrafi oddzielać jedno od drugiego i wtedy jest trochę bałaganu. Paweł mówi, to, że jesteś w kościele, to nie jest wyraz zbawienia, ale to, czy ty masz Ducha Chrystusowego. To znaczy mieć Ducha Chrystusowego? Starać się myśleć, patrzeć tak, jak Pan Jezus nas uczy. Jak On w Ewangelii. Starać się tak żyć, takie podejmować decyzje, jakby to On wybierał, jakby to On patrzył. Co uczyniłby Jezus? I warto się zastanowić się, nie? Czy czuję się właśnie człowiekiem wierzącym przez to, że tu jestem, czy przez to, że wierzę, kocham i chcę być Bogu wiernym na co dzień, każdego dnia. Nie wystarczy przyjść. To tak jak człowiek, który wchodzi do garażu, nie staje się samochodem, dalej jest człowiekiem. To, że ktoś do kościoła wszedł, nie staje się od razu wierzącym. Wiara rodzi się nie w ciele, ale w sercu. W sercu, w głowie, tu podejmujemy decyzje. I ważne, żebyśmy tak tutaj naszym ciałem kierowali, żeby zgadzało się to, co robimy z tym, w co wierzymy, kogo kochamy. I daje nam tutaj tak na końcu jeszcze święty Paweł, Pan Jezus, także taką gwarancję, taką też pociechę, taką nadzieję, że nawet jeśli w tym życiu tak coś nasze ciało straci w imię miłości, to mimo wszystko daje nam gwarancję, że ten, który Jezusa wskrzesił z martwych, Duch Boży, Duch Święty, i nasze śmiertelne ciała przywróci do życia. Ten, który Łazarza wyprowadził z grobu, a Łazarz już 4 dni był w grobie, już śmierdział. I może i wydaje mi gwarancję, że i moje ciało zmartwychwstanie. Ten, który stał zmartwychwstał, Pan Jezus, do mnie mówi, że i my zmartwychwstaniemy, jeśli zaufamy Mu, jeśli w tym życiu właśnie w Nim pokładamy nadzieję, jeśli staramy się żyć nie według ciała, ale według Ducha.